Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem w tej chwili w Dzienniku Ludowym, ale artykuł jest za Sinuą przedrukowany z 10 maja. Połączenie kolejowo-morskie połączy południowo-zachodnie Chiny z Singapurem. To mnie zainteresowało. Wiadomość jest podana z Chongqingu, albowiem tego miasta dotyczy. Jak Państwo wiecie, Chongqing jest gigantem. To jest miasto, znaczy miasto, to jest konglomerat, to jest aglomeracja miejska, która ma gdzieś w tej chwili jakieś 36 milionów ludzi. Więc podobnie jak Polska. No i teraz cytuję, uruchomiono linię transportu kolejowego łączącego właśnie Chongqing z Singapurem. Tak się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało, ale rozwiały moje wątpliwości następne zdania. Otóż pociąg towarowy przewożący 21 kontenerów opuścił Chongqing i dotrze do portu Chinchu w południowym regionie autonomicznym Guangxi Chang w ciągu 2 dni. Stamtąd kontenery będą przetransportowane na statek i będą kontynuowały drogę do Singapuru i do innych krajów Azji Południowej i Wschodniej drogą morską. Ta trasa międzynarodowa Chongqing, Guangxi, bo to jest ten Guangxi Chang, ten region autonomiczny na południu. A więc Chongqing, Guangxi i Singapur uzupełnia połączenie kolejowe, które Chongqing ma z Europą poprzez Xinjiang. Zapewniając prowincjom śródlądowym dostęp zarówno z jednej strony do pasa ekonomicznego jedwabnego szlaku, jak i do drogi morskiej XXI wieku. Pasa jedwabnego szlaku XXI wieku. A drogą morską jedwabiu na południe, taka jest. Tak to kiedyś wyglądało, że to właśnie była droga morska jedwabiu na południe. A sieć morska i sieć kolejowa, bo wygląda na to, że to zaczyna być tak wyglądać na razie, aby sieć morska pozwala i kolejowa pozwala, aby produkty z południowo-zachodnich Chin docierały do Singapuru, ale również do Ameryki, do Europy i do Afryki. To już koniec tego artykułu. Ja natomiast, moja opinia w tej materii jest następująca. Mój komentarz do tego jest następujący. Otóż, jak Państwo wiecie, ja wielokrotnie mówiłem o tym, że o połączeniu kolejowym, które Chiny chcą wybudować, o połączeniu kolejowym z Kunmingu poprzez Laos, poprzez Tajlandię, poprzez Malezję do Singapuru. No ale to jest sprawa, no myślę, że dalszej przyszłości niż bliższej. Natomiast, bo niektóre elementy tego się, zdaje się, już budują, a inne są w planach. A natomiast, no, droga morska nie wymaga takich gigantycznych nakładów inwestycyjnych, no bo jak Państwo zobaczycie na mapę, to jest, nie wiem, co 3000 kilometrów. Garść dużo tego. A no więc na razie wykorzystuje się koleje chińskie, więc z Chongqingu do tego portu Chinchu w tym regionie autonomicznym Guangxi Chang. No i później przeładowanie tych kontenerów na statki. Oczywiście Chińczycy lubują się w takich w schematach, to raz, ale w podpinaniu wszystkiego, co się da, pod ten jedwabny szlak. W tym przypadku morski jedwabny szlak. No, w dużej części morski. Lądowo-morski. I ja myślę, że to będzie tendencja następnych dziesiątków lat, kiedy wszystko, co się zrobi, to będzie podpinane pod jedwabny szlak. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku, kiedy prezydent Xi odejdzie. To znaczy, to nie jest, nie, nie, nie ma mojej sugestii, że jak odejdzie, to zginie jedwabny szlak. Nie. To jest na pokolenia. Jedwabny szlak to jest rzecz na pokolenia. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że jednak wtedy ci urzędnicy nie będą wszystkiego podpinali pod jedwabny szlak. No bo teraz prezydencji zainicjował powstanie tego jedwabnego szlaku, no to wszyscy czołobitni chińscy urzędnicy padają plackiem przed prezydentem, tak jak kiedyś padali przed cesarzem, tak to padają teraz plackiem przed prezydentem i wszystko mu znoszą te dary z jedwabnego szlaku. Każde, przepraszam za wyrażenie, każda inwestycja, każde jakieś tam uruchomienie czegoś nowego, to już jest jedwabny szlak. My na to, Europejczycy, patrzymy się nieco inaczej, no ale Chińczycy patrzą się tak, a nie inaczej i koniec, kropka. To w końcu ich jedwabny szlak, a nie nasz. Więc my sobie możemy z tego się podśmiewywać, podśmiechujki sobie robić, ale dla nich to jest rzecz bardzo poważna i tak będzie. W związku z tym, czy to będzie do Japonii, czy to będzie gdziekolwiek indziej, to będzie jedwabny szlak. Chociaż wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście można było to podpiąć, bo proszę Państwa, jeśli Japończycy będą mieli w swojej masie, znaczy będą mieli masową wysyłkę kontenerów, znaczy masową, no powiedzmy 100, 200, 500 w miesiącu, to ja jestem przekonany, że to będzie tak, że te kontenery wpłyną nie do Władywostoku. Odnoszę wrażenie, że nie wpłyną do Władywostoku. Ja, znaczy chyba, że to będzie decyzja polityczna, to wtedy płyną do was do Władywostoku. Gdzie się kończy kolej ta dalekowschodnia, znaczy tak to rozróżnienie nazywają. Ta transsyberyjska, kolej transsyberyjska. Tylko powierzą to Chińczykom, bo jednak Chińczycy, jak czego by tu nie mówić, są bardzo pragmatyczni w tych sprawach i oni mają obcykane te wszystkie swoje trasy. Dlatego jeśli czy Korea Południowa, czy Japonia zdecydują się na tą formę handlu, tą formę przesyłania swoich kontenerów przez chińskie porty, właśnie Tianjin pewnie, to pewnie tak będzie. To pewnie tak będzie, że to chińskimi kolejami przez Chiny w dużej mierze, a później dopiero Kazachstan, Rosja i tak dalej. Przez Xinjiang. No. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby się tak w końcu działo. Na razie o tej historii nigdzie nie słyszałem, żeby Japończycy albo Koreańczycy południowi decydowali się na takie rozwiązanie, ale po pierwsze, to nic nie oznacza, że ja nie słyszałem, bo to mogłem nie słyszeć, albo mogło tego nie być, prawda? A że mogłem nie słyszeć, to również bardzo prawdopodobne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.